SBS Radio. Dzisiaj w naszym studio mam ogromną przyjemność gościć pana Stanisława Deję. Pan Stanisław Deja jest światowej klasy pianistą, który już wkrótce, a dokładnie jutro, wystąpi w Sydney ze swoim repertuarem mazurków i nie tylko. Witam pana serdecznie w studio Radia SBS. Witam bardzo, w Australii.
Bardzo mi miło.
Co pan zagra dla wielbicieli muzyki? Rozumiem, że to będzie Chopin, tak? Czy tylko?
No,
może nie
Chopin,
tylko.
Tak.
Oczywiście Chopin. Dla miłośników Chopina w Sydney.
Mazurki, dlatego że to jest najbardziej wyrazisty polski taniec. Tą formę stworzył Fryderyk Chopin i mnie zawsze bardzo ciekawi to, w jaki sposób na tą formę odpowiedzieli inni kompozytorzy, jakim echem mazurek spotyka się również i za granicą, także będą też i mazurki innych kompozytorów. Oczywiście pewnie ze dwa mazurki Karola Szymanowskiego, ale to rozumiemy, do polski kompozytor, drugi co do ważności w naszej plejadzie. Jednak mimo wszystko znakomitych kompozytorów mamy, nawet dzisiaj. Ale też i mazurek jako taki cieszył się i mam nadzieję będzie się nadal cieszyć wśród innych kompozytorów. Na przykład chcę zagrać Isaaca Albeniza, mazurek, który, prawda, tak brzmi, jakby był stworzony na gitarę, ale jest grany na fortepian, znaczy skomponowany na fortepian, oraz młody Claude Debussy, a więc twórca impresjonizmu w muzyce, również w młodości popełnił mazurek, który jest no, francuskim mazurkiem, zupełnie innym. No, poza tym jeszcze ma cała masa kompozytorów rosyjskich pisała mazurki. Mazurki również Niemcy pisali, inni Hiszpanie. Także to jest dosyć popularna forma, także chcę w tym koncercie jak gdyby trochę zrobić taki przegląd tego stanu rzeczy.
Jak już mówimy o mazurkach i o Chopinie, jak to się stało? Pana zdaniem oczywiście. Jak to się udało Chopinowi tak sprawnie wypromować muzykę, która bazowała na polskim folklorze?
Mazurki w muzyce klasycznej stworzył Chopin, ale wcześniej już były polonezy i to polonezy pisane przez innych kompozytorów. Mamy przecież polonezy Jana Sebastiana Bacha. Inni kompozytorzy tą formą również się, polonez to znaczy polski albo taniec chodzony, czyli hiszpańskie
bolero.
Tak, ale na przykład hiszpańskie bolero też jest bardzo do poloneza zbliżone swym charakterem i celem kroków tanecznych, jakie są. Więc tu już miał niejako u Chopin, moim zdaniem, ułatwioną sprawę, już wiedział, że tędy warto pójść. Że tym on może w końcu Chopin musiał zaistnieć w świecie. Najpierw we Wiedniu próbował zaistnieć również w Berlinie, a później oczywiście Paryż, do którego się udał po wybuchu powstania listopadowego, gdzie odradzano powrót do kraju. No i prawdopodobnie to bardzo dobra decyzja była, udania się na emigrację, żebyśmy, bo nie wiadomo, co by się z młodym Chopinem stało w ogarniętej walkami w Warszawie. No w Stuttgarcie wiemy, że napisał słynną etiudę rewolucyjną, gdzie dawał upust muzyczny swej, można powiedzieć, wyraził swą solidarność z walczącą młodzieżą polską w Warszawie z okupantem carskim, rosyjskim. No a mazurek, no... On się zetknął już w młodości z tańcem tym, jeżdżąc między innymi do Szaparni, niedaleko Torunia, do krewnych swoich przyjaciół ze studiów i tam bywał w karczmie, widział jak ludność lokalna sobie swawoli przy muzycznie,
tak, przy mazurkach.
Tak, i mazurach i to mu weszło w krew. No i dalej to po prostu on...
I dalej po prostu się udało.
Udało się, stworzył, można powiedzieć, taką wyrafinowaną formę tego tańca. Okazało się to tak...
Hitem.
Takim hitem chyba.
Na tamte czasy.
Oczywiście,
top
tak.
Top ten, jednym
bo zresztą, no... Nie wiem, czy jeden z pierwszych opusów już Chopina jest mazurek i ostatni opus Chopina, ostatnie właściwie kropki nutowe, jakie postawił na papierze, to jest mazurek, mazur, tak. Także to jest ważna, u niego była forma.
Należy pan do wybitnych interpretatorów muzyki Chopina. Na ile ważna jest interpretacja, a na ile ważna jest oddanie oryginalnej formy, jaką zapisał twórca?
Jedno i drugie jest ważne.
No właśnie, tak po połowie, no, po pierwsze, w którą stronę?
Ja bym powiedział, najpierw trzeba przeczytać tekst, domyślić się, o co kompozytorowi chodziło, ale dalej, żeby przekazać to dalej, kompozytor miał to, a to na względzie, to już jest nasza sprawa, interpretatorów, wykonawców. I oczywiście każdy widzi w tym Chopinie coś innego wyczytał. Z niektórymi interpretacjami ja, innych moich konkurentów, czy też przyjaciół, znamy się bardzo często osobiście, się zgadzam, a z niektórymi zdecydowanie się nie zgadzam. I wtedy jest to odpowiedź, no to jest rodzaj, ja to robię tak. Także że jedno i drugie jest ważne. Trzeba, nie można tworzyć, bawić się w kompozytora. To nie jest nasza rola.
A gdzie jest ta granica właśnie? Tutaj właśnie to pytanie pada no, to często na tych konkursach chopinowskich i tak. Na największym konkursie chopinowskim w Polsce, prawda? Są spory na ten temat, która osoba zasługuje na nagrodę, która przegięła, jak to się mówi w cudzysłowie, z tą interpretacją. No
wie
właśnie,
pani, ja pani powiem jedno, że to jest raczej sprawa odczuć jurorów, czy też krytyków, którzy dyskutują na ten temat. To są w końcu ich osobiste odczucia. Oni nie posiadają jakiegoś... Ja też nie posiadam, to się mówi, złotego klucza do interpretacji. Oni nie posiadają złotego klucza do twierdzenia, że tak powinno, a tak się nie powinno. To ludzie w końcu...
No,
ważne jest jedno, żeby wzruszyć, żeby coś powiedzieć muzykom. Mm-hmm, mm-hmm. I jeżeli to się robi, to znaczy jest to właściwa droga. Wie pani, są różne sposoby interpretacji. Nie, są artyści, którzy, przy których produkcjach mówię, o, to było niesamowite, prawda? Ale po 3 godzinach już o tym nie myślę. Natomiast są interpretacje, gdzie słucham, gdzie ktoś dany mówi do mnie, słuchaj, ja mam ci coś do powiedzenia. I on mówi, ja to rozumiem. I jest coś takiego, że ja po tych interpretacjach zapamiętuję to o wiele dłużej. I nie chcę nawet mówić, które podejście jest lepsze. To ma swoją rację bytu i to ma swoją rację bytu. Często ludzie idą na koncert trochę jak do cyrku albo jak na mecz bokserski, no bo chcą zobaczyć jakąś akcję.
Show, tak,
oczywiście, mają do tego prawo. I są pianiści, artyści, skrzypkowie i inni, którzy te potrzeby zaspokajają. Natomiast są inni artyści, którzy mają coś do powiedzenia. Znaczy nie mówię, że tamci nic nie mają do powiedzenia, ale po prostu coś głębszego. I oni oddziaływują wyżej. Oni oczywiście są mi osobiście bliżsi, ale też potrafię podziwiać kogoś, kto wykona danym polotem technicznie, sprawnie. Wie pani, ja pani powiem jedno. Byłem ostatnio tutaj w Sydney, jak żeśmy przyjechali na koncercie, nie chcę nazywać nazwisk, ale to było wykonanie znanego utworu, gdzie wszystko udało się znakomicie poza jednym kawałkiem, gdzie było po prostu wszystko za szybko. Poniosło kogoś. Mm-hmm. I to mi się nie podobało, no bo powiem pani tak, to był utwór Vivaldiego Pory roku, zima. I no ktoś tak szybko
pędził,
no przecież nie ma tutaj może wyobrażenia ludzi, że to chodzi o konia stąpającego zimą, ciągnącego sanie, a koń zimą porusza się dosyć wolno, normalnie, wolno, a tutaj zrobiono z tego gonitwę i tak dalej, więc to na przykład się nie podobało.
Żyjemy teraz w tych czasach, kiedy można by powiedzieć, że młodzież, która uczy się gry na instrumentach, podobno gra coraz szybciej, uczy się coraz szybciej, no bo tak, mamy internet, możemy to odsłuchiwać, są wszystkie te metody przekazu, które ułatwiają i właśnie co pan w tej chwili, przed chwilą powiedział, ale nie o to chodzi, żeby grać coraz szybciej. Żeby technicznie to wykonywać coraz lepiej, żebyśmy nie pędzili właśnie w tą stronę takiego zmechanizowania tego, tylko żeby zostać tym człowiekiem i żeby oddać tą duszę tego autora, czy duszę tego utworu, to serce. Gdzie powinna być ta granica? Bo wiem, że pan pracuje i uczy młodych, wschodzących artystów, gdzie nauczyciele w XXI wieku powinni stawiać tą kreskę.
Przede wszystkim zgadzam się z tym, co pani powiedziała, że Nie wiem, czy takie dążenie do zwolnienia, czy jest akurat obecne. Raczej nie. Raczej wszyscy, masa pianistów pochodzących w dużym stopniu z Bliskiego Wschodu, bo oni w tej chwili wchodzą na bardzo ostro na rynek. Ich jest bardzo dużo, no i bardzo dobrze. Mhm. Nic przeciwko temu nie mam, tylko że dla nich właśnie wybijanie się przy pomocy zagrania walca minutowego w ciągu powiedzmy 45 sekund. Ja w tej chwili nie mówię, że tak jest, tylko że to jest powód do dumy. Nie. Przede wszystkim wyrazistość, przekazanie treści tego, co kompozytor powiedział, wzruszenie. Jeżeli to się dokonać komuś w 45 sekund, no to ja tylko go mogę podziwiać. Mm-hmm. Nie mogę powiedzieć, że to jest złe. Jeżeli on mnie wzruszył w swoim walce minutowym wygranym w niesamowitym tempie, no to szapoba. Ale jednak tak nie jest. My wszyscy mamy pewien tok myślenia, przeżywania wymagający czasu, czyli a oś czasowa mimo wszystko jest bardzo ważna. I tylko to mogę powiedzieć. Jeżeli chcesz kogoś wzruszyć, to musisz dać mu czas. Sonata Beethovena nie może trwać 10 minut, ona musi trwać 20 minut, żeby wszystko zostało wygrane. No, także
czyli muzyka powinna pozostać ludzka.
Tak, oczywiście. A jeżeli chodzi o z kolei tą stronę techniczną, prawda, no to owszem, ja to witam z radością, że jestem w stanie na YouTubie wszystko posłuchać, patrzeć jak ktoś coś robi, ale tylko wyłącznie, żeby zobaczyć jak to robią inni, żeby odnaleźć się tym wszystkim. No nawet temu coś ukraść, tamtemu coś zabrać, wziąć to jako swoje, ale stworzyć coś własnego. Jeżeli ja potem zostawię swój ślad na YouTubie, no to musi to być coś, co to inni z kolei posłuchają jako ciekawego, jako wzruszającego, jako to, że mam coś do powiedzenia.
Dzisiaj jesteśmy tutaj na końcu świata, tak. W Australii. Ostatnio...
Ale nie jesteście... Nie.
Nie jesteśmy?
Broń Boże.
Jesteśmy blisko.
No jesteście blisko, tak. Ja tu się świetnie czuję, naprawdę.
Słyszałam, że został pan wciągnięty do jury konkursu muzycznego Ewy Malewicz, który właśnie zakończył się w Melbourne. Jak to się stało, że pan tam trafił?
Dowiedzieli się organizatorzy, że ja akurat w tym czasie będę i pomyśleli sobie, dobrze jest mieć kogoś, kto nie jest uwikłany tam w żadne, powiedzmy sobie, wie pan jak to jest w tego typu konkursach. Jest cała masa i to często. Ja już brałem w czymś takim udział. Byłem jurorem konkursu, który sam organizowałem z ramienia naszego Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w dawnych postsowieckich republikach. I to wtedy ceniono bardzo, dlatego że ja miałem kolegów, współjurorów z lokalnych tam szkół muzycznych, ale ja w końcu mój głos decydował o tym, komu dać nagrody, komu nie. I oni sobie to bardzo cenili, także ktoś się o tym dowiedział, no to także honorowo przyszedłem trochę posądzić. A cóż mogę o poziomie powiedzieć? Bardzo dobrze, że Polonia coś takiego zorganizowała. Mm-hmm. Głównymi wygranymi i to są Chińczycy, bo oni po prostu biorą się bardzo solidnie za ten temat. No i ćwiczą. Rodzice napierają na swoje dzieci. Bierzcie się do pracy, ćwiczcie. To na pewno wam coś da. Tak przypuszczam przynajmniej. No i oby tylko więcej Australijczyków, więcej Polaków, czy Czechów, czy jakikolwiek inny brał w tym też udział.
Konkurs był oryginalnie przeznaczony dla dzieci polonijnych, które wykazują się talentem muzycznym. Tegoroczny konkurs był pierwszym, który zmienił zasady przyjmowania kandydatów. Pytania, jakie padały, dlaczego akurat właśnie konkurs, który był przeznaczony dla wyłonienia najzdolniejszych polskich dzieci, został otwarty dla wszystkich Australijczyków. Jakie jest pana zdanie? Czy w krajach, gdzie jest Polonia, czy takie konkursy właśnie powinny być dla dzieci polonijnych, czy powinny popularyzować muzykę polskich kompozytorów i się otwierać dla wszystkich dzieci danego kraju?
Trudno mi się tu wypowiadać odnośnie, czy polskie dzieci muszą tu jakiś specjalnie mieć bonus czy w uczestnictwie w konkursach. czy też nie. Przede wszystkim tych dzieci powinno trochę być.
Ja sądzę, że tych dzieci sporo jest.
No dobrze, ale na konkursie, z tego co ja wiem, to tam za wiele polskich zgłoszeń nie było. Nie można organizować konkursu, gdzie występuje 5 dzieci, no bo każdy otrzymałby wtedy nagrodę i właśnie nawet najgorszy by wyszedł z nagrody.
To nie jest tak. Polonii mamy tutaj 180 tysięcy i sporo jest dzieci.
Oczywiście.
Także gdzieś tam ta informacja może o konkursie nie dotarła.
Może nie dotarła, ale jednak do Chińczyków dotarła. A po drugie...
Ale Chińczyków jest proporcjonalnie w Australii znacznie więcej niż Polaków.
Na pewno.
I właśnie tutaj ten argument. Czy pomagać, czy nie pomagać Polakom?
Wie pani co, jeżeli Chińczycy w ten sposób się zbliżą do naszej polskiej kultury, to tylko jest wygrana.
No tak, wszystko bo jedno. Zagrają polskie utwory, tak?
Oczywiście. Oni musieli, tam był przepis, że każdy musi jakiś polski... No oczywiście głównie grali Chopena,
no wiadomo.
Z tym się zawsze to w własnym portfolio się przyda, ale tam było kilka ludzi, którzy grali również ktoś grał Pachulskiego, jakichś nowych polskich kompozytorów. Nie jest to taka zła droga. Ja bym tego nie oceniał, że tutaj jakaś specjalna tutaj pomoc musi być dla polskich dzieci. Nie. Oni tak... czy inaczej, jako polscy czy nie polscy, muszą się potem zmierzyć z ogółem. Jeżeli polski konkurs jest tylko wyłącznie jakąś tam stopniem na drodze do jakiejś kariery i tam muszą być następne konkursy. I wtedy dopiero dostać kopa w te, to byłoby bolesne. Lepiej od razu wiedzieć, w jakim świecie się żyje.
Jaka jest konkurencja,
bardzo dobrze. No Chińczycy się uczą, no to niech się nasi też uczą. Ja studiowałem w Rosji, tam też byli Rosjanie. Myśmy jako Polacy, żeśmy musieli być lepsi niż Rosjanie, albo przynajmniej tak samo dobrzy. Tylko wtedy, mi się to udało. Ja tam dostałem dyplom z wyróżnieniem, czego wielu Rosjan też nie udało się zrobić. I o to właśnie chodzi.
A jutro koncert Mazurki i nie tylko. Zapraszam ja w imieniu pana oczywiście, bo to tak poczuwam się, że mogę zaprosić wszystkich słuchaczy.
A ja jeszcze w dodatku 27 to w Melbourne, w parafii Polski, będę z takim polskim skrzypkiem, panem Piechocińskim, wykonywać, no on będzie solistą, także to nie tylko jutrzejszy koncert, ale również 27 w niedzielę.
Czyli jutro 17...
Pomszy Świętej w polskim kościele.
Czyli jutro w czwartek 17 października w Klubie Polskim w Ashfield o godzinie 19.
Tak.
A w Melbourne w niedzielę 27 października o godzinie 12.
W parafia u jezuitów.
W Melbourne.
Tak, Melbourne.
Serdecznie dziękuję za odwiedzenie naszego studia. Ja mam nadzieję, że będzie pan tutaj do nas, do tej Australii docierał coraz częściej i
chętnie,
będziemy pana gościć częściej w przyszłości w studio. A teraz zapraszam na krótki mikro recital do naszego studia nagraniowego, skąd nagram taką próbkę, może jakiegoś mazurka, który zagra pan jutro w Klubie Polskim w Ashfield. Dziękuję serdecznie.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.